Dzień dobry, witamy serdecznie. Mamy piątek, po godzinie 18:00 zapraszamy na przygodę z filmem, z serialami. Bilet do kina, zaczynamy.
Iga Wójtowicz.
I Grzegorz Chyluch-Liński. Zaczniemy od wielkiego ekranu, czy od Oscarów?
Zaczniemy od Oscarów. Oczywiście. No jak ty się odnajdujesz w tych werdyktach tegorocznych?
Tak jak od kilku lat. Nie jestem zaskoczony, nie jestem rozczarowany. Wiesz co? Coraz mniej zaczynają mnie interesować Oscary, biorąc pod uwagę...
A to jest częste z tego, co widzę.
Tak. Jeżeli chodzi o całą galę, no to jeszcze okej, ale rozdanie
Oscarowe... Ale gala też była w tym roku wyjątkowo nudna. Tam...
Oprócz koncertu...
Huntrix,
tak.
Tak, wiem, że jesteś fanem tej grupy.
No i dwie nominacje i dwa Oscary za piosenkę i za animację. Wielkie
i
brawa.
I tutaj się cieszymy bardzo. Ja, szczerze mówiąc, jedna bitwa po drugiej, rozmawialiśmy już o tym filmie, mnie on nie porwał.
Ja wyłączyłem w połowie.
I rozumiem to. Ja dociągnęłam do końca, wytrwałam, aczkolwiek przy drugim podejściu dopiero, bo przy pierwszym też niespecjalnie. Mnie ten film ujął. Cieszę się z tej nagrody dla Paula Thomasa Andersona, bo bardzo go cenię jako twórcę, ale za wcześniejsze tytuły chyba bardziej. Jeśli chodzi o ten główny film, o tę główną kategorię, czyli najlepszy film, trzymałam kciuki za wielkiego Martiego. Żałuję, że tym razem nie, no ale...
Ja myślałem, że Grzesznicy mimo wszystko będą... gromadzić więcej Oscarów, no jednak 16 nominacji.
16 nominacji, tak.
A tylko 4 statuetki, no to trochę mało.
Trochę mało.
Można powiedzieć, że są przegranymi tych Oscarów?
Myślę, że po części tak. Myślę, że po części można tak powiedzieć. Myślę, że właśnie jedna bitwa po drugiej to jest ten tytuł, który chyba jakoś tak lepiej wypadł w tym roku. Ale też wydaje mi się, że ten poziom był równy. To nie były filmy, które nas porwały, ale...
Tak, to są oba średnie filmy.
Tak, ale poziom był równy rzeczywiście w tym roku. Nie było niczego, co by się jakoś tak bardzo wybijało na pierwszy
tak
plan.
Więc za kilka lat nie wiem, czy Oscary będą tą najważniejszą nagrodą filmową.
Jutro będziemy rozmawiać o tym w mniej więcej po 17, więc od razu zachęcam, żeby nas słuchać, bo będzie właśnie ten temat.
A my przechodzimy do filmów. Zacznijmy od tego, który mnie strasznie zmęczył. Nie wiem, to jest dla mnie chyba za bardzo artystyczna wizja. Nie ma duchów w Mieszkaniu na Dobrej.
Emmy Buchwald, czyli tegoroczne odkrycie i w Gdyni, i na Orłach. Mnie ten film naprawdę urzekł. Czy ty masz rodzeństwo?
Mam rodzeństwo.
Ja też mam rodzeństwo i mam sporo rodzeństwa i żyjemy ze sobą blisko i pomyślałam, że to jest film, który właśnie dlatego tak na mnie zadziałał. Bo to jest film, który jest trochę takim listem miłosnym do rodzeństwa. Myślę, że my często zapominamy o tym, nie myślimy o rodzeństwie w takich kategoriach ludzi, którzy są nam tak bliscy.
Drugie pokolenie ma łatwiej. W sensie ten drugi w tym rodzeństwie.
Ci młodsi.
Albo ma łatwiej, albo po prostu się mniej nim interesują, ale to jest chyba... To jest normalne.
No to jest jakiś taki zawsze rozkład sił. Bardzo mi się ten film podobał. Właśnie ten klimat, który stworzyła reżyserka. To, że tak naprawdę to rodzeństwo to jest taki jeden połączony organizm. To z jaką czułością ona to wszystko pokazuje, bo to jest nie tylko film o rodzeństwie. Ja myślę, że to jest też film, który bardzo celnie podsumowuje pokolenie współczesnych 30-latków.
I warszawiaków.
I warszawiaków, ale nie tylko. Myślę, że w ogóle 30-latków, którzy wpadli w jakąś taką dziurę, gdzie nie wiedzą, co zrobić ze swoim życiem. Bo
czekaj, to się
tam...
nazywa pokolenie Z, czy...
Chyba
jakie
nie.
Jakie to jest pokolenie?
Pokolenie Z to chyba ci młodsi. Młodsi. To są tacy chyba jeszcze milenialsi? Może milenialsi? Albo X, Y?
Nie wiem, ja się pogubiłem w tym.
Nie musimy się tu bawić w te literki. No ja bym jednak się skupiła na tym przedziale tak 25-35 powiedzmy. Bo myślę, że to są ludzie, którzy często chodząc do szkoły słyszeli: ucz się, bo nauka to potęgi klucz i jak będziesz mieć dobre oceny, to wszystko ci się w życiu ułoży. Często jest tak, że się nie układa. Często jest tak, że ten rynek pracy jest trudny. Często jest tak, że tak naprawdę ci młodzi ludzie nie wiedzą, czego chcą od życia, czego chcą od siebie, co chcą robić. I to jest film, który bardzo ładnie to pokazuje, jednocześnie nie oceniając tych ludzi. To jest film bardzo, bardzo czuły, bardzo wrażliwy i świetnie zagrany przez nieopatrzone jeszcze twarze. Dla mnie same plusy.
nie trochę, nie, nie to, że znudził, ale ta wizja artystyczna, no, ten film musiałem przetrwać.
Uh-huh.
Po prostu. Co innego, jeżeli chodzi o drugi tytuł, Dobry chłopak. Uh-huh. Tylko tutaj trzeba zrobić wstęp, bo początkowo to miało być The Good Boy.
Uh-huh.
Anglojęzyczny tytuł, ale w tym samym czasie wychodził horror o tym tytule.
Uh-huh.
Więc zmienili na Hell chyba? Hill? Hill po angielsku. U nas został ten
Dobry chłopiec.
Dobry chłopiec. Uh-huh. A jak będziecie iść do kina na Good Boy, to traficie na horror o psie. To trzeba uważać.
To trzeba uważać, faktycznie.
Dobry chłopiec. Trochę czułem się, jakbym oglądał porządnego człowieka zmiksowanego z pacjentem. Pamiętasz te dwa filmy? Steve Carell, który był więziony w piwnicy przez swojego pacjenta i porządny człowiek, który więził w piwnicy chłopaka, którego chciał naprostować. Trochę się czułem tutaj. To jest Jan Komasa. To jest jego debiut tym razem na Wyspach Brytyjskich.
No i to jest dla mnie wielkie rozczarowanie.
Rozczarowanie?
Po filmie Rocznica ja postawiłam mu poprzeczkę bardzo wysoko, bo pamiętasz, rozmawialiśmy o tym filmie, ja wyszłam z kina z bólem brzucha, nie wiedziałam, co ze sobą zrobić i myślałam, patrząc na oceny krytyków, którzy nie byli przychylni wobec Rocznicy, no myślałam, że tutaj, teraz to po prostu będzie wow.
Ja się bawiłem świetnie.
To był przewidywalny film.
Nie do końca.
Bardzo.
Ale to fajna czarna komedia taka. Trochę czarna komedia, wiesz, trochę psychologiczna.
Ja też trochę myślałam o filmie Kieł Lantimosa, który też podobna historia tam się dzieje. Porządny człowiek rzeczywiście chodził mi po głowie, ale moim zdaniem Porządny człowiek jest dużo lepszy niż Dobry chłopiec.
No ale to jest serial.
Jest serial, tak, ale no jakby w tej tematyce uważam, że tu jest dużo wyżej. Bo mamy tło psychologiczne.
No dobra, a...
Mi tego zabrakło. Dlaczego ci ludzie się tak zachowują? Dlaczego to on tam trafił? Jakiegoś takiego podłoża właśnie psychologicznego, takiego, żebym ja wiedziała o nich więcej. Tego mi brakowało w tym filmie.
Ja się bawiłem dobrze.
Ale nie jesteś sam, bo wielu ludzi się bawiło dobrze, bo ja po prostu trochę muszę pomarudzić. No.
Między innymi, jeżeli ktoś pamięta serial Dojrzewanie
no tak, oczywiście.
No to... Mamy
Steven
aktora.
Graham, tak, też się tutaj pojawia.
Fantastycznie, taki...
Obsada jest wybitna. To
psychopata
tutaj,
trochę.
Tutaj oczywiście.
Z tym dobrym chłopakiem chodzi o to, że dobro jest inaczej pokazane, bo to nie chodzi o dobro, żeby być
mieć dobre, szlachetne
serduszko, ten tylko bardziej podporządkowany, uległy. W tym trzeba to dobro upatrywać.
Tutaj tak. No, ciekawy film, ale mi czegoś zabrakło, ale tak czy inaczej, warto się wybrać.
Oczywiście.
I śledzić tę karierę Jana Komasy, bo kto wie, może niedługo to on będzie odbierał Oscara, mam nadzieję.
No, kciuki trzymamy, polski akcent też na platformach, o tym wszystkim za chwilę, bądźcie z nami. Zapraszamy po przerwie, Bilet do kina, jesteśmy na serwisach streamingowych, HBO, tam Piekło kobiet. Ten tytuł podałem specjalnie, myślałem, że tobie się spodoba. Okazuje się, że jesteś przeciwniczką tego filmu. Jestem ciekaw dlatego, bo dlaczego? Bo znajdujemy się w Polsce, znajdujemy się w tym czasie przed wojną, gdzie...
Lata 30,
gdzie trochę Polska jest takim Paryżem. Wszystko fajnie. W ogóle mnóstwo kolorów, barw. Czuję się trochę niewygodnie w tamtych czasach, bo dla mnie to bardziej taka szarość, a tutaj jest bardzo kolorowo. Mamy do czynienia z gazetą matrymonialną, nawet nie rubryką, tylko całą gazetą.
No, takie aplikacje randkowe tamtego czasu.
Taki Tinder lat 30, no to możemy powiedzieć.
Tak.
I dochodzi nagle do zgonów kobiet, które umierają w wyniku powikłań poaborcyjnych.
Po aborcji wykonywanej nielegalnie.
Tak, tak, wieszakiem. To było straszne.
Straszne sceny tam są, to prawda. Bardzo drastyczne.
Pierwszy odcinek, teraz mamy drugi, bo HBO nam to wszystko, te emocje dawkuje. Ja chcę wrócić do tego serialu. Chcę się dowiedzieć, kto, dlaczego, jak to się wszystko rozwiąże. Dlaczego ciebie ten serial odrzucił?
Wiesz co, ja nie neguję tej historii, bo ona jest... To jest też serial, który, nie ukrywajmy tego, no jest politycznie zaangażowany, bo to nie jest tylko opowieść o tym, co się działo w latach 30.
Oczywiście, wielki patriarchat tam
jest pokazany. To
jest
komentarz do tego, o co kobiety walczyły kilka lat temu, o co kobiety nadal walczą. Można oczywiście popierać, można nie popierać, ale serial, wiemy, że gdzieś tam przez tamtą historię chce nas przed czymś ustrzec we współczesności. I sama historia tych kryminałów, właśnie tego, kto za to wszystko odpowiada, co tam się dzieje, to może być ciekawe. Ale to jest tak fatalnie zrealizowany serial, że ja nie byłam w stanie uwierzyć w ani jedno słowo. Po prostu tak...
Że chaotyczny tak jest pierwszy odcinek.
Sztuczny. Po prostu ja patrzę na tego Mateusza Damięckiego i ja widzę, że to jest przebrany Mateusz Damięcki, który gra w serialu. Nie lubię się tak czuć. Nie lubię czuć scenariusza, nie lubię czuć gry aktorskiej. Lubię wejść w ten świat. Tu nie byłam w stanie. To samo scenografia. Chwalimy Netflixa zazwyczaj za scenografię. I myślę, że w tym przypadku mogliby się od Netflixa twórcy uczyć, bo
trochę
po prostu...
Tak. Ja czułem się, jakby to nie było HBO, tylko TVP.
To było... nie wiem.
Chociaż nie obrażajmy, bo tam też
nie,
są fajne produkcje.
Nie, też są fajne,
nie?
I też często chwalimy. Nie wiem, czy to jest kwestia wysokości budżetu, bo nie wiem, jaki był ten budżet. Natomiast po prostu właśnie bardzo sztuczny jest ten serial dla mnie. I pod względem tej gry, i pod względem tej scenografii, trochę jak teatr telewizji. Trochę się czułam, że tu jest taka umowa i my to sobie oglądamy i to jest wszystko serial. No w przypadku serialu ja nie lubię tego czuć. Bardzo mi to przeszkadzało, nie byłam w stanie przez pierwszy odcinek przebrnąć i chyba nie wrócę.
Znaczy, ja nie czułem się w sensie sztucznie, tylko chaotycznie, że za dużo w tym pierwszym odcinku. Ja dam mu
to
jeszcze
też
szansę, obejrzę kolejny, bo tak jakby nam twórcy w pierwszym, tak jakbyś oglądała... pilot serialu w Stanach Zjednoczonych, gdzie w pierwszym odcinku chcą ci wszystko pokazać. Nie?
Tak.
Testujemy. Co możemy, gdzie możemy, żeby zachęcić jak najwięcej wątków rozpocząć. Ja się tak czułem trochę zagubiony, że za dużo tego wszystkiego było. Za dużo. Po prostu za dużo.
Być może za dużo, być może coś po prostu poszło nie tak. Szkoda, bo temat bardzo ciekawy, bo w ogóle sytuacja kobiet w latach 30. była bardzo trudna. I fajnie, żeby to było też pokazane. Tam też mamy sylwetkę Boja Żeleńskiego, który jako jeden z pierwszych walczył. On w ogóle on ukuł ten termin piekło kobiet. Więc to był taki mężczyzna, któremu ta sytuacja kobiet bardzo mocno leżała na sercu.
Znaczy, ogólnie nazwiska, które my znamy, wiesz, z
to
historii,
też tak,
a oni tam się z nimi spotykają.
Tak, więc wchodzimy trochę w ten świat. Dla mnie bardzo ciekawy w ogóle ten czas dla mnie... Tak społecznie, kulturalnie, to jest czas bardzo ciekawy. Tym bardziej żałuję, że ten serial mi się nie spodobał. Liczyłam na więcej po prostu.
A kolejny serial?
Też nie.
Skarpeta. I to nie chodzi o to, co się nakłada pod buta na stopę, tylko to jest nazwisko naszej bohaterki, Nicole Kidman w tej roli. Kolejny powrót do serialu. Mamy tutaj panią doktor, patomorfolog. Jak dobrze pamiętam, tak?
Tak, patolog sądowy.
Patolog sądowy, dokładnie. Która zajmuje się na początku zabójstwem młodej kobiety, której ciało znaleziono przy torach.
Tak.
Strasznie brutalne obrazki, jeżeli chodzi o sekcję zwłok.
Tak.
Trzeba się
bardzo,
na to...
Tak. Bardzo, naprawdę.
I po chwili ja się zgubiłem. Bo
nie wiesz, gdzie jesteś.
Nie wiem, kiedy jestem. Nawet nie wiem, nie chodzi, że gdzie, tylko kiedy jestem.
Całe szczęście, że Nicole Kidman nie wciela się też w młodszą wersję siebie. Chociażby mogła, bo wiemy, że fizyczne ma warunki do tego znakomite.
Chirurdzy pomogli, ale dobra, nieważne.
Tutaj mamy to rozgraniczenie, że dwie aktorki się wcielają w tę
samą
postać.
Mamy ten rok, czyli 2026 i mamy 1998.
Tak.
I idziemy... ścieżkami, które tylko na początku dostajemy informację 20 lat wcześniej, a potem już nas...
A później nie wiesz, po aktorach się możesz...
Tak, twórca nie ostrzega. Zmrużysz oko, otworzysz i gdzie jestem?
Tak, i gdzie jestem i o co chodzi i kim w zasadzie jest ta pani doktor? No bo zobacz, że ona tam jest jakąś wielką gwiazdą, po którą dzwonią, którą paparazzi łapią na ulicy. I ja tak oglądając, w ogóle to dla mnie bardzo...
Ale jest politycznie zaangażowana, bo gdzieś tam rozgrywki minister zdrowia, coś, gdzieś tutaj też będzie
dla mnie
ten...
to jest bardzo chaotyczny serial, bo rzeczywiście poza tym, że się nie możesz
pilot połapać,
gdzie jesteś, to jeszcze w ogóle nie wiesz, o co chodzi, nie wiesz, kim jest ta kobieta, że właśnie... tylu ludzi ją obserwuje, śledzi, że jest tak ważna. Ja sobie pomyślałam, że może ona jest kimś w rodzaju takiego ojca Mateusza. Że ona jest tutaj tym patologiem, tylko więc na dobre w zasadzie i na złe. Zajmuje się tylko tymi sekcjami, ale przy okazji ona wie, jak rozwiązać te wszystkie sprawy i dlatego po nią dzwoni.
Możliwe.
Nie wiem, to jest rzecz ale, do sprawdzenia.
Mamy sprawy, podobne zabójstwa,
tak.
Te, które były lat 20 wstecz i te, które są teraz. Na koniec okazuje się, że ten przestępca, który rzekomo za to odpowiadał, to nie jest ten przestępca.
Tak.
I koniec odcinka i jest zapowiedź tego, co w całym sezonie.
No ale znowu można się łatwo domyślić, że to nie jest ten przestępca już po pierwszych scenach właściwie z tej sprawy sprzed lat. Mnie rozczarował ten serial bardzo. Ja uważam, że tam cały budżet poszedł na gaże aktorskie.
A wiesz, co ja czuję? To może być taki kobiecy Dexter.
Tylko dlaczego ma dialogi jak z mody na sukces?
Nie mam zielonego pojęcia.
No ja miałam cały czas takie uczucie, że oglądam właśnie jakąś taką tanią operę mydlaną. Dialogi są fatalne w tym filmie. Sceny, które są w ogóle bez... No nie, ja się dzisiaj bardzo wyjątkowo czepiam, przepraszam, ale po prostu mamy jakiś niedobór dobrych produkcji. Liczę na to, że za tydzień
będzie
lepiej.
Na 4 tylko jedna trafiona, więc jest nieźle.
Jakoś nie dobrze mi się oglądało ten serial. Miałam właśnie znowu wrażenie, że po prostu coś, jakieś duże niedociągnięcia, bardzo chaotyczny, nie wiesz, o co chodzi, nie wiesz w zasadzie, kto cię ma tak naprawdę w tym serialu interesować. No ale jeżeli ktoś lubi takie zagadki detektywistyczne i lubi Nicole Kidman, to
małżonkę moją wciągnęło, więc wiem, że będę tę podróż kontynuował, więc ci powiem, jak to wygląda.
No to mi powiesz. Może ja się przekonam z czasem.
Dobra, za chwilę Max.
Tak, za chwilę Max. No i oczywiście kontynuujemy nasze spotkania z twórczością Andrzeja Wajdy. Tak będzie przez długi czas teraz na antenie, bo jak wiemy, jest to rok Andrzeja Wajdy, jest to też twórca, który mnóstwo wspaniałych filmów zrealizował, więc na dzisiaj już koniec mojego narzekania. Teraz już będę się zachwycać.
W samych superlatywach. Dziękujemy za dziś i do usłyszenia za tydzień.